W dzisiejszej audycji Lady Gada, czyli kobiety przy mikrofonie, Monika Ksieniewicz-Mil, ekspertka do spraw równości i praw kobiet, jest moją gościnią. Ta Japonia pojawia się w Twojej biografii wyjątkowo często. Zresztą wspomniałaś o niej też na początku naszej rozmowy. Co dał Ci ten kraj, czego się nauczyłaś tam o kobietach, o społeczeństwie, ale i też o sobie samej?
Dla mnie wylot do Japonii to był tak, jakbym poleciała na księżyc, dlatego że wcześniej byłam tylko w Tajlandii na wakacjach, więc to był jedyny azjatycki kraj, a Tajlandia, a Japonia to są dwa zupełnie różne kraje. Coś jak, nie wiem, Polska i Grecja w Unii Europejskiej. Więc to było ogromne zderzenie z taką cywilizacją, której ja kompletnie nie znałam, bo nie znałam też japońskiego. A byłam tam jako stypendystka rządu japońskiego. I miałam tam za zadanie, żeby przekonywać japońskich urzędników, że równość płci jest dobrą rzeczą. I miałam pokazywać przykłady z Unii Europejskiej. Dlatego, że Japonia, mimo że była wtedy w G8, bo już, znaczy, przepraszam, G7, bo to już były czasy, kiedy właśnie Rosja najechała na Krym i ją wywalili z G8, było G7 i Donald Tusk, mój były szef, był przedstawicielem Unii Europejskiej w G7, co mi bardzo pomagało wszędzie, bo wszystkim mówiłam, że to jest mój były szef. I w Japonii przekonywałam, że równość się opłaca. Pokazywałam statystyki, pokazywałam przykłady i z Polski, i z Unii Europejskiej. Z Polski też, dlatego że wtedy mieliśmy już, zaraz, trzy kobiety już chyba wtedy były premierkami, bo to już było chyba po Ewie Kopacz, jeśli dobrze pamiętam, tak? Albo za drugim razem, jak pojechałam do Japonii. W każdym razie wtedy Japonia nie miała jeszcze kobiety premiera, teraz ma. I w Japonii, jak pamiętamy z historii, Japonia była agresorem, tak jak hitlerowcy, i ją pokonali Amerykanie i napisali im amerykańską konstytucję, w której zapis o równości płci był. Niemniej jednak nie było żadnych takich właśnie jak dyrektywy Unii Europejskiej, nie było żadnych takich aktów prawnych, które powodowałyby, że realnie życie kobiet się zmieniło. Niestety tam był taki sam porządek, mniej więcej jak w Stanach Zjednoczonych, który był nałożony jeszcze na taki stary system patriarchalny. To się nazywał samurajski i senioralny w krajach azjatyckich, że kobieta, która poślubia mężczyznę, wchodzi do systemu jego rodziny. Nawet jej nazwisko panieńskie jest kasowane z systemu ubezpieczeń społecznych, po prostu ona nie istnieje, ona jest przesuwana po prostu do rodziny męża. I w przypadku rozwodów, w przypadku czegokolwiek, po prostu życie kobiety wtedy jest bardzo trudne. I mi najbardziej chyba mnie to szokowało właśnie. Plus takie rzeczy, takie niby drobnostki, jak na przykład, że pornografia była legalna, że można było uprawiać seks z dziećmi, bo to wszystko się zmieniło dokładnie, nie wiem, 2-3 lata później, jak ja wyjechałam. Oczywiście nie dzięki mnie, ale to było szokujące, że tak wiele rzeczy tam było takich, które w Polsce wydawałoby się, że są amoralne i absolutnie sprzeczne z zasadami w ogóle demokratycznego państwa. Więc no ja tam robiłam dużo, żeby właśnie wypromować tą równość i między innymi na jednej z takich konferencji, które organizowałam, przyjechała taka wykładowczyni Kobe College i zapytała się mnie, czy ja bym mogła wykładać to w Japonii. No i ja się bardzo roześmiałam, oczywiście powiedziałam, że taka roześmiana, że oczywiście. No i ona tam wzięła ode mnie maila i myślałam, że na tym się skończy, no bo umówmy się, kto komu oferuje pracę po jakimś tam dniu prowadzenia konferencji. No ale ja wróciłam wtedy do swojej szkoły. I patrzę na mailu, rzeczywiście jest dalej, ta pani podtrzymuje te swoje obiecanki. I wtedy też się przekonałam, że na przykład o ile w Polsce narzekamy, że ludzie sobie załatwiają pracę i tak dalej, to jednak mamy bardzo transparentny rynek pracy. W Japonii załatwianie pracy i cudzoziemcowi wygląda tak, że ktoś musi poręczyć za niego ręką i nogą, w zasadzie cały swój autorytet położyć na szali i nie ma żadnego ogłoszenia o pracę, nie ma żadnych rozmów kwalifikacyjnych. Po prostu jeśli się komuś ktoś spodoba, to ta osoba robi wszystko, żeby tą osobę zatrudniono tam, gdzie ona chce. I w moim przypadku tak było, co było dla mnie, przysięgam, naprawdę wielkim szokiem, że tak można dostać pracę. I jeszcze tylko jedno słowo, że w Japonii dwa zawody, które ja wtedy wykonywałam, czyli naukowczyni i urzędniczki, bo ja byłam urzędniczką z kancelarii premiera, to w Polsce to są takie dwa zawody, powiedziałabym, no, mało prestiżowe, mało płatne. No i ludzie raczej uważają, że to tacy nieudacznicy tam lądują w rządzie albo na uczelni, bo to co to za praca? Lepszy jest biznes. Po czym okazało się, że w Japonii ja zarabiałam astronomiczne kwoty jako wykładowczyni żeńskiego koledżu. To był jeszcze żeński koledż, więc w ogóle jakbym się cofnęła do XIX wieku. I też urzędnik to były bardzo, w ogóle sensei, nauczyciel. To jest nawet jak ktoś, czyjeś dziecko uczy się karate czy jakieś aikido, to wiedzą, że sensei to jest taka bardzo poważana figura w japońskim społeczeństwie. I przez 2 lata ja bardzo się dobrze tam czułam, dlatego że mnie bardzo poważano i rodzice tych dziewczyn, które uczyłam, bardzo mnie słuchali, jak im mówiłam, nad czym one tam mają pracować i tak dalej, więc to było naprawdę jak w bajce z jednej strony, bo dobrze też zarabiałam, ale z drugiej strony status kobiet był tak niski, że potem jak ktoś się mnie pytał, czemu ja tam nie zostałam, to ja robiłam takie obrazowe porównanie, że kiedy byłam w Polsce, wydawało mi się, że Polska to jest taka, jak z tego serialu 1670, taka po prostu wieś jak z Kajko i Kokosza, że jesteśmy po prostu w średniowieczu, jeśli chodzi o prawa człowieka. Po czym jak pojechałam do Japonii, to się okazało, że zacofana Polska stała się raptem Szwecją, jeśli chodzi o podejście do praw kobiet. Bo w Polsce, no naprawdę, jeśli jakaś kobieta ma dużo determinacji w sobie, to prawo pozwala na to, żeby ona pięła się jak najwyżej. No tylko oczywiście są różne przeszkody, które jej to przeszkadzają, ale jeśli ma dużo determinacji i ma dużo zasobów, to jest w stanie zrobić karierę. W Japonii to jest praktycznie niemożliwe. I na przykład ta kobieta, która teraz jest premierem, to ona była wychowanką premiera, który kiedyś był premierem. I w Japonii też politycy, którzy swoje kariery kontynuują teraz, to są z reguły jacyś albo z rodziny, albo są jakimiś pomazańcami poprzednich polityków. Czyli po wojnie cały czas rządzi mniej więcej te dwa same klany. Podam przykład taki, coś jak Władysław Kosiniak-Kamysz, którego tata był kiedyś wpływowym urzędnikiem, no i jego syn jest teraz wicepremierem. To tam w Japonii, no i to mamy taki chyba jedyny przykład w polskiej polityce teraz wyraźny. Natomiast w Japonii to jest praktycznie każdy polityk tak robi karierę. To się oczywiście też zmienia, ale zmienia się doprawdy od niedawna.
Czy była w Twoim życiu sytuacja, w której musiałaś wyjątkowo mocno zawalczyć o swoje zdanie albo miejsce przy decyzyjnym stole?
W Japonii czy w
W
ogóle?
ogóle, wiesz, no, biorąc pod uwagę te Twoje działania na rzecz
Tak,
równości, nie?
oczywiście. Nie, nie, oczywiście. To wszystko, co opowiadam, brzmi trochę jak jakieś takie, nie wiem, wielki mit sukcesu, ale to nie był mit, bo oczywiście kłody miałam cały czas zrzucane pod nogi, głównie dlatego, że jak przyszłam do rządu, to byłam z uniwersytetu, więc wszystkim się wydawało, że ja się mądrzę, że w ogóle tu przyszła jakaś od feminizmu, co to w ogóle jest feminizm i tak dalej. No i musiałam ciągle tą barierę taką przebijać się, że ja jednak jestem z uniwersytetu, ale mam konkretną wiedzę na temat tego gender, którą można wykorzystać, więc to było jedno. Potem niestety z przykrością muszę stwierdzić, że też niektóre kobiety mi hamowały moją karierę, bo w Polsce jest taki mit, znaczy taki stereotyp, że, znaczy stereotyp, to są definicje Banku Światowego, jeszcze innej organizacji takiej finansowej, która zdiagnozowała kilka takich zjawisk w życiu publicznym, że na przykład kobieta, która się czegoś dochrapała już w tym męskim świecie, to ona zwija drabinę i nie chce, żeby jakakolwiek kobieta po tej drabinie wyszła, bo wtedy ją może strącić, czy jest, jak jest młodsza, to jej zagrozi i tak dalej. Więc takich przypadków, nie będę tu podawała nazwisk, ale takich wypadków było u mnie w mojej karierze bardzo dużo. Bardzo dużo kobiet nie chciało, żebym zajęła ich miejsce. Zresztą ja też nie miałam ochoty zajmować ich miejsca. Bardzo mnie dziwiło to, że one nie pozwalają mi po prostu iść wyżej. Ale no i czasami musiałam trzasnąć drzwiami, zachować się jak taka nietypowa urzędniczka, czyli po prostu przeskoczyć szczebel dyrektorski i pójść do minister i naskarżyć. No i było kilka takich sytuacji. Niestety, nie powiem, że jestem z tego dumna, ale okazywało się, że po prostu nie było innego wyjścia. Albo też w urzędzie to jest tak, że wszystko musi być na papierze, wszystko musi być na piśmie, wszystko musi być klepnięte, bo inaczej oczywiście leci ktoś wyżej. Więc ja czasami też przez to, że nie wywodziłam się z urzędu i nie kończyłam Krajowej Wyższej Szkoły Urzędniczej, to czasami te hierarchiczne i te biurokratyczne różne rzeczy musiałam po prostu lekko naruszyć, żeby w ogóle osiągnąć cel, czyli właśnie w przypadku tej konwencji. To naprawdę to była ekwilibrystyka moich zdolności omijania tego, co powinnam robić, a czego nie. Bo po prostu miałam nadrzędny cel, czyli właśnie tą konwencję. Ale też na przykład, nie wiem, bardzo często było tak, że szłam do Sejmu ze swoją panią minister, która referowała sprawę konwencji, a był wtedy minister Gowin z Krakowa, który jawnie występował przeciwko swojej partii, przeciwko swojej ministerstwie, swojego rządu. I tak dalej, i tak dalej. No to było wszystko jawne. No niestety to wszystko się toczyło w świetle kamer, nawet są nagrania sejmowe. Więc tych kłód pod... No a, jeszcze nie wspomniałam o jednej. Była jeszcze taka instytucja Ordo Iuris, która teraz trochę jest zapomniana, ponieważ okazało się, że ich sponsorowali Rosjanie, więc ta organizacja została wycięta z Polski, z Unii Europejskiej. Natomiast wtedy, kiedy ja przepychałam konwencję, to oni napisali taką ulotkę, że to wszystko przeze mnie, bo niestety moje imię i nazwisko jest na tym kwicie takim, który jest na stronie Rady Europy, że w imieniu polskiego rządu Donald Tusk mnie nominuje, żebym tą konwencję negocjowała. I oni uważali, że to wszystko przeze mnie, bo ja jestem feministką, i tam cytowali moje artykuły naukowe właśnie o feminizmie, i rozdawali tą ulotkę, i po prostu mnie dręczyli, no, można krótko powiedzieć. Ja, jak leciałam do Japonii, to się cieszyłam, że jak najdalej od Polski i jak najdalej od Ordo Iuris. Teraz z perspektywy czasu widzę, że to było po prostu, zaliczyłam ostre wypalenie zawodowe
No, tak
przez
właśnie
to.
chciałam o tym
Plus miałam
wspomnieć,
stalkerów.
że to
Plus
wypala
miałam kilku
zawodowo.
stalkerów. Nie wiem, czy mamy czas, ale jeszcze miałam kilku stalkerów, zanim powstało prawo o stalkingu. A prawo o stalkingu powstało, dlatego że jednym z artykułów konwencji tej Rady Europy o przemocy jest stalking. I pamiętam, że miałam kolegów wysoko postawionych w MSWiA, w policji i tak dalej, pokazywałam im te maile, te groźby i tak dalej. A oni mówili: słuchaj, dopóki nie będzie prawa, no to co ja mogę zrobić? Nawet jako policjant. Ale mamy teraz i prawo o stalkingu, i jednak coś się zmieniło. A miałam kilku dręczycieli, oj, miałam.
Oj, to i się by przydało też takie konkretne prawo też o hejcie w internecie, ale no wiemy, jak to wygląda teraz i no
Ale
właśnie.
ta dyrektywa o przemocy wobec kobiet ma bardzo duży artykuł, ma kilka artykułów o cyberprzemocy, więc w tym nadzieja.
To może tutaj też na chwilę się zatrzymamy i wrócimy sobie w kolejnym wejściu. Zostańcie z nami.